Żywność, przemysł, środowisko. To temat naszego spotkania, a jednocześnie pewnego rodzaju zagadnienia, które nas dzisiaj interesują. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor doktor habilitowany Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pan profesor doktor habilitowany inżynier Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tematyka związana z trzema zagadnieniami. I tak się składa, że każdy z panów profesorów to odpowiednik pewnego rodzaju tematyki i zakresu, która związana jest z tematem naszego spotkania. Jeśli chodzi o przemysł, to pan profesor Janusz Wojdalski. Panie profesorze, serdecznie poproszę o wprowadzenie w tej dziedzinie, w tym zagadnieniu odnośnie środowiska. Poproszę pana profesora Romana Niżnikowskiego odnośnie żywności. Poproszę pana profesora Grzegorza Cieracha. Rozpocznijmy od pana profesora Wojdalskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Żywność. Potrzebujemy żywności, żywimy się, oczekujemy żywności bezpiecznej, narzekamy, krytykujemy, ale chcielibyśmy przede wszystkim w żywności pozyskiwać składniki, które dla nas są korzystne, składniki, które nie będą szkodzić. No, trzeba powiedzieć, że technologia żywności i żywienie człowieka jest odrębną dyscypliną. Również można powiedzieć, że chemia i technologia żywności jest to pewien zakres interdyscyplinarny obejmujący zarówno chemię organiczną, nieorganiczną, biochemię żywności, mikrobiologię żywności, inżynierię procesową, aparaturę, procesy i operacje jednostkowe, następnie cały szereg zagadnień związanych z kontrolą żywności. Więc to wszystko składa się na tę dyscyplinę, która jest reprezentowana w uczelniach, na szczeblu akademickim, w szkołach średnich. Mamy technika przemysłu spożywczego. Więc jeżeli chodzi o sam przemysł rolno-spożywczy, tak ogólnie nazywając całą sferę przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego, pochodzenia zwierzęcego, napojów, dzieli się na 21 branż. Jest to bardzo duże spektrum, bo mamy na przykład branżę cukrowniczą, branżę zbożowo-młynarską, piekarską-cukierniczą, owocowo-warzywną, ziemniaczaną, zwaną skrobiową, branżę tytoniową, olejarską, cukierniczą, mleczarską, mięsną, jajczarsko-drobiarską, rybną, paszową, chłodniczą, piwowarską, spirytusowo-drożdżową, winiarską, napojów bezalkoholowych, koncentratów spożywczych, branżę zielarską. Tu trzeba zaliczyć tak samo branżę utylizacyjną w kontekście na przykład produkcji żelatyny, no i oczywiście też branżę paszową, dlatego że jest to żywność dla zwierząt. Wprawdzie nie jest to żywność dla człowieka, ale w końcu zwierzęta rzeźne są uznawane jako surowiec w przemyśle rolno-spożywczym. Jest tutaj cały szeroki kontekst również spraw środowiskowych, bo przemysł rolno-spożywczy jest tym przemysłem, który funkcjonuje na terenach przeważnie terenach wiejskich, mniejszych miejscowości. Oczywiście są, wiadomo, są zakłady, które funkcjonują w zakładach, które funkcjonują w miejscowościach większych, jak zakłady piekarskie, młynarskie, ale generalnie pochodzenie surowca właściwie determinuje o położeniu zakładu produkcyjnego. Z tą problematyką również wiąże się takie zagadnienie jak biogospodarka. Jest to pojęcie w zasadzie nie nowe, tylko w nowy sposób nazwane, które ogólnie, można powiedzieć, obejmuje zagadnienia zagospodarowania odpadów i pozostałości poprodukcyjnych na cele energetyczne, na przykład na produkcję biogazu. Biogazu, który ma znaczenie energetyczne, może być spalany w kotłowni, może stanowić paliwo dla pojazdów. Także to jest również takie szerokie spektrum, w którym należy widzieć przemysł rolno-spożywczy. Również przemysł rolno-spożywczy należy widzieć tak samo w kontekście zaopatrywania w nośniki energii. W energię i wodę. Tu trzeba pamiętać o tym, że przemysł spożywczy jest dużym odbiorcą wody. Dużym odbiorcą wody i to na cele zarówno produkcyjne, jak i na cele energetyczne. Na wstępie powiem, że taka branża mleczarska składa się właśnie z czterech typów zakładów produkcyjnych. I co warto uświadomić sobie, przerób jednego litra mleka na świecie wymaga dostarczenia, zużycia od jednego litra do 10 litrów wody. A więc jest to szeroki zakres. No, w Polsce mamy taki zakres z, powiedzmy, rzędu od 3 do 6, do 5 litrów na litr. Było więcej. No, teraz jest istotny postęp. Jest to obiegi zamknięte, powodują, że tej wody na cele chłodnicze, powiedzmy, czy produkcyjne zużywa się mniej. Zatem to jest taki przykład, że jak należy szanować żywność również w kontekście środowiskowym. Mówiąc o żywności, należy też pamiętać i należy to popularyzować, że i taką wiedzę, że straty żywności, marnotrawstwo żywności, no niestety ma wpływ na stan środowiska, bo w końcu żywność, która została usunięta, która została niewykorzystana, czy zmarnowana, no niestety pochłaniała energię do procesów i operacji produkcyjnych i wodę. I tu nie można się właściwie tłumaczyć tym, że, prawda, ktoś wyrzuca, bo ma takie życzenie. Po prostu musi mieć świadomość, że usuwając żywność, on ma, w jaki sposób wpływa na pogorszenie stanu środowiska. Jeżeli tę żywność nie zużył poprawnie, jeżeli żywność ta została zmarnowana, a badania i obserwacje dowodzą, że to jest duży problem, najwięcej strat pieczywa i artykułów mleczarskich. Ale to jest tyle tytułem wstępu. Ja myślę, że tu koledzy profesorowie, pan profesor Roman Niżnikowski i pan profesor Marek Sierach będą mogli uzupełnić to, co powiedziałem, bo tu trzeba uszczegółowić zarówno w kontekście branżowym, jak i jeżeli chodzi o samą chemię żywności. No, to jest całe spektrum zagadnień. Także ja chciałbym, żeby ojciec prowadzący teraz w jakiś sposób nasz program poprowadził dalej. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Pan profesor Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii Produkcji, Szkoła Głównogospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan profesor po części scharakteryzował nam tę rzeczywistość przemysłu, ale również powiązał ją z poszczególnymi rzeczywistościami, które stanowią także temat naszego spotkania, to znaczy żywność i środowisko. To wobec tego może teraz skupmy się na środowisku. Poprosimy pana profesora Romana Niżnikowskiego. To temat jakże dzisiaj eksponowany z różnych stron, troszczymy się o to środowisko, zabiegamy o to środowisko. Niejednokrotnie niestety jest ono również używane do celów ideologicznych i tutaj także ten wątek z pewnością wybrzmi w wypowiedzi pana profesora. Serdecznie prosimy.
Dziękuję bardzo. No, chciałbym w pewnym zakresie uzupełnić wypowiedź pana profesora Wojdalskiego, ale nie pod względem merytorycznym, tylko pod względem rozumienia środowiska jako całości, bo gospodarka żywnościowa jest jednym z elementów wpływających na całokształt, o którym mówimy, nazywając środowiskiem. Nazywając go środowiskiem, trzeba pamiętać, że tutaj również musimy parę słów powiedzieć o czynnikach, które na to środowisko wpływają, chociażby od strony przyrody. Przyroda jest tu bardzo ważnym elementem, który funkcjonuje w ramach środowiska. Na to wpływ mają chociażby znaczące kompleksy ochrony przyrody, łącznie z lasami, które przecież są dość ważnym elementem w naszej produkcji. Wiemy, że ponad 30% powierzchni naszego kraju porastają lasy i jest to niezwykle ważny czynnik, który oddziaływuje na środowisko, chociażby poprzez pewien pułap związany z pochłanianiem CO2. Jest to ważny element naszej gospodarki, a co za tym idzie funkcjonowania przyrody. Bardzo dużym wpływem na środowisko również charakteryzuje się rolnictwo, a więc powiedzmy sobie środowisko modyfikowane przez człowieka na polu otwartym, czyli nie w lesie, a więc człowiek tutaj generuje system upraw, człowiek tutaj generuje system utrzymania zwierząt. I w zależności od tych celów, do których człowiek dąży w produkcji roślinnej i zwierzęcej, charakteryzuje to się wpływem na cały cykl przemian, które włączone są w środowisko. Również musimy powiedzieć, że niezwykle ważnym czynnikiem, który generuje i kształtuje środowisko, jest klimat. O klimacie ostatnio słyszymy bardzo dużo, chociażby w aspekcie zróżnicowanego poziomu opadów, ale tu i dochodzą do tego różnice temperatur. Jeżeli przyjrzymy się tym zjawiskom w układzie całorocznym, no to dojdziemy do wniosku, że ten element środowiskowy jest bardzo szeroki, tym bardziej, że rozkład temperatur jest tutaj obserwowany w okresie całego roku. Również w skład środowiska wchodzą pewne zasoby geologiczne, naturalne, którymi dysponujemy i które użytkujemy. No i efekt ich wykorzystania i użytkowania charakteryzuje się poważnym wpływem na kształt naszego, czy na wygląd naszego środowiska. Tego nie można rozpatrywać w oderwaniu od całości. No i jeszcze jest jeden element dość taki, powiedziałbym, naturalny, łączący się z pewną częścią, o której mówiliśmy pod kątem zasobów naturalnych i geologii, to jest ukształtowanie terenu oraz mozaika glebowa. Proszę Państwa, jeżeli przeanalizujemy naszą mapę Polski, okazuje się, że mamy tutaj do czynienia ze zróżnicowanymi terytoriami, zróżnicowanymi terenami, które wynikają chociażby z wysokości nad poziomem morza. I tu wiemy doskonale, że część górska jest w niewielkim stopniu u nas zaznaczona, w sensie udziału gór w ogólnej powierzchni naszego kraju. Z drugiej strony mamy obszary wyżynne, no i w większości nizinne. No i kolejny element, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, to są mozaiki glebowe. nowe. Jeżeli Państwo spojrzycie na mapę Polski, zobaczycie, jaki jest układ właśnie poszczególnych rodzajów gleb, który występuje na terenie naszego kraju, no to okazuje się, że jest to bardzo zróżnicowany obraz. I teraz, jeżeli będziemy starali się to środowisko przeanalizować w układzie mikroregionalnym, to nie ma nic prostszego jak nałożenie na siebie czterech mapek, które obrazują chociażby terytorium naszego kraju, a więc mapki z wysokością nad poziomem morza na terenie Polski. Na to nałożymy mapkę z mozaiką gleb, z mozaikowatością gleb, z układem glebowym na terenie całego kraju. Do tego dołożymy czynniki klimatyczne dotyczące rozkładu temperatur czy poziomu opadów, który też jest w naszym kraju w zależności od regionu zróżnicowany. I co się wtedy okaże? No, okaże się wtedy, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością takich obszarów, terenów mikroregionalnych, powiedzmy sobie mikroskopowych w takim ujęciu mikro, gdzie terytorium czy teren, który ma powierzchnię, czy powiedzmy długość i szerokość rzędu 10 kilometrów, on stanowi swój mikroregion i kiedy pojedziemy dalej, tu już mamy zupełnie inny układ mikroregionalny w zależności od tych chociażby czterech czynników, o których przed chwilą powiedziałem. A więc te wszystkie elementy generują powstanie odpowiednich warunków przyrodniczych, i te wszystkie elementy kształtują obraz środowiska, który w danym miejscu się z uwzględnieniem warunków przyrodniczych manifestuje. A należy pamiętać zawsze o tym, że do tego dochodzi jeszcze działalność człowieka w sferze produkcyjnej, chociażby związanej z produkcją żywności, ale nie tylko, bo tu dochodzi również energetyka, tu dochodzą również infrastruktura i inne elementy funkcjonowania naszej gospodarki, gdzie odbija się to w sposób bardzo zróżnicowany, czy może inaczej, nie odbija się, ale bardzo różnicuje obrazy poszczególnych obszarów znajdujących się na terenie naszego kraju. Myślę, że tytułem wstępu takiego ogólnego można podejść z taką, do tego zagadnienia z taką konkluzją, że środowisko w naszym kraju jest bardzo mocno zróżnicowane i w tych ramach mikroregionów wymaga precyzyjnego spojrzenia.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. O tym trzecim, jakże ważnym elemencie naszego dzisiejszego tematu, o żywności, poprosimy, aby opowiedział nam w tych różnych aspektach, które dotyczą naszego dzisiejszego spotkania, pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Marka Grzegorza Cieracha. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, żywność to jest to wszystko, co przeznaczone jest do spożycia przez człowieka, przy czym do żywności zaliczamy także wodę mineralną, gumę do żucia i takie różne inne rzeczy. Natomiast generalnie trzeba by było żywność podzielić na żywność pochodzenia roślinnego, roślinną i żywność pochodzenia zwierzęcego. Zwłaszcza żywność pochodzenia zwierzęcego ma dzisiaj bardzo duże znaczenie i kontrowersyjne znaczenie, jeśli chodzi o różne zamiary Unii Europejskiej, która próbuje obarczyć produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego nadmierną emisją gazów cieplarnianych i ograniczyć tę produkcję, wprowadzając między innymi podatek od mięsa, co spowoduje zwiększenie ceny. Ja spojrzę na to retrospektywnie trochę na tę żywność i powiem Państwu może kilka tutaj ciekawostek, które nie są powszechnie znane. Otóż produkcja żywności w Polsce na pewno stoi tradycją. Pierwsza taka przemysłowa, w rozumieniu tego słowa, przemysłowa rzeźnia produkująca mięso powstała w roku 1251 w Krakowie, więc w XIII wieku. Później Poznań, Warszawa, Gdańsk i od tego czasu ta produkcja nabiera coraz bardziej przemysłowego charakteru i coraz bardziej zaczyna się cieszyć powodzeniem na świecie. Jako początek przemysłu mięsnego przyjmuje się datę powstania pierwszej bekoniarni w Czerniewicach w dwudziestoleciu międzywojennym. Otóż ta bekoniarnia produkowała i inne też, które powstały wokół, produkowały bekon najlepszy na świecie. Eksportowano 50 tysięcy ton do Wielkiej Brytanii bekonu, który, jak wiadomo, stanowi podstawowy komponent tak zwanego English breakfast, czyli śniadania w stylu angielskim. Jajecznica na bekonie, jajecznica na boczku. I właśnie ten bekon z Polski był najlepszy. Również szynka Polish ham w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie niezwykle ceniona. W Krakowie produkowano parówki, mówię ciągle o dwudziestoleciu międzywojennym, produkowano parówki, które pakowano wieczorem w kosze wiklinowe, przykrywano pergaminem i Orient Expressem transportowano do Paryża, gdzie rano już były w kawiarniach paryskich do kawy, bułeczka z parówką, polską parówką. To były wyśmienite produkty, rarytasy. Oczywiście po znacjonalizowaniu przemysłu i mięsnego, i innego, no tutaj brakowało wszelkich mocy produkcyjnych, żeby produkować odpowiednie ilości tychże produktów. Natomiast po urynkowieniu gospodarki żywnościowej, po urynkowieniu branży mięsnej, która jest uważana za przemysł ciężki w branży spożywczej, za część ciężką tejże branży, rozpoczął się gwałtowny rozwój przemysłu żywnościowego, rolnictwa i przemysłu żywnościowego. W tej chwili polska żywność jest obecna na targach na całym świecie. Sam miałem okazję widzieć polskie stoiska w Dubaju, w Tajpej czy w Stellenbosch, w RPA. No już nie mówiąc o Europie, Mediolan, Ren, tutaj oczywiście, czy w Niemczech, to jest naturalne. Natomiast w najdalszych krańcach świata polska żywność jest obecna, jest promowana, jest dostępna i zawierane są kontrakty na jej dostarczanie. No, pewne zawirowania powstały w wyniku różnych chorób odzwierzęcych, które spowodowały ograniczenie hodowli świń. W tej chwili Chińczycy na przykład nie kupują niemieckiej wieprzowiny, stąd też nadwyżka wieprzowiny w Niemczech wynosi około 500 tysięcy ton, w Polsce 50 tysięcy ton. To musi powodować spadek cen i brak opłacalności tutaj produkcji. Polska żywność jest takim sztandarowym produktem dzisiaj polskiej gospodarki, bo dostarcza, ma znaczny udział w tworzeniu dochodu narodowego. Zatrudnionych jest około 100 tysięcy ludzi w rolnictwie i w przemyśle żywnościowym, a więc ogromna ilość. I teraz wprowadza się, czy zaczyna się promować żywność, żywienie wegetariańskie, wegańskie, a żywność pochodzenia zwierzęcego jest jakby poprzez ideologię unijną jest uważana za gorszą, ponieważ rzekomo jest duża emisja tutaj gazów cieplarnianych. Otóż Unia Europejska, promując ideologię tak zwanego Zielonego Ładu, która dotyczy też żywności, nie przeprowadziła jeszcze żadnych ekspertyz dotyczących skutków wprowadzenia tego Zielonego Ładu. Natomiast ekspertyzę taką przeprowadzono na zlecenie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. I ta ekspertyza jednoznacznie wykazała, że nastąpi ogromna podwyżka cen żywności w Europie po wprowadzeniu tego Zielonego Ładu. I to będzie ograniczało rzeczywiście popyt, no bo jednak cena ogranicza popyt na żywność pochodzenia zwierzęcego. Natomiast jeśli chodzi o emisję gazów w produkcji żywności, to przede wszystkim hodowla zwierząt, no w hodowli zwierząt produkowany jest metan, a nie dwutlenek węgla. Metan, który jest tak zwanym gazem przechodzącym, przejściowym i on nie jest taki niebezpieczny jak dwutlenek węgla. Dlatego również podając obliczenia, że hodowla bydła powoduje większą produkcję gazów cieplarnianych niż na przykład transport. Przeprowadza się te obliczenia pod odpowiednią z góry ułożoną ideę. Te obliczenia na przykład w przypadku transportu nie dotyczą utrzymania dróg, budowy dróg, tylko paliwo, prawda, zakup paliwa, a gdzie remonty samochodów, a gdzie inne czynności. Natomiast w przypadku bydła od narodzenia do uboju i poprzez przetwórstwo oblicza się wszystko. Generalnie produkcja żywności i Zielony Ład, który się promuje, który jest, ponieważ nie ma ekspertyz unijnych, to można to uznać za ideologię, a nie jakąś rzeczową propozycję, wyliczoną propozycję. Ten Zielony Ład spowoduje po prostu odpływ kadr z rolnictwa. Młody rolnik, który chciałby pracować w rolnictwie, napotykając różne ograniczenia, zmniejszenie ilości pestycydów, zwiększenie ilości bioprodukcji, no nie będzie mógł sprostać i po prostu odejdzie z rolnictwa. Również tradycja produkcji polskiej żywności, o której wspomniałem na początku, tutaj się załamie, bo trzeba będzie produkować żywność z tak zwanym zerowym śladem węglowym, to znaczy na przykład mięso, które będzie produkowane w wyniku namnażania komórek. Taką fabrykę produkującą mięso z probówki, jak to wcześniej ojciec redaktor nazwał, taka fabryka jest w tej chwili uruchamiana w Singapurze i będzie normalnie działała. Zatrważające jest to, że około 70% konsumentów przyznaje, że chętnie będzie spożywało to mięso, chociaż jeszcze nie wie, jak ono smakuje, z czym się będzie kojarzyć i jaki będzie miało wygląd. Ale to mięso to jest według wielu takich, no powiedzmy, ideologów Zielonego Ładu jest przyszłością konsumpcji. Mięso, proszę Państwa, ma pełen, mięso i mleko, czyli żywność pochodzenia zwierzęcego, ma pełen zestaw aminokwasów egzogennych, czyli takich aminokwasów, które organizm człowieka nie potrafi wyprodukować. Ma około 52 witaminy i mikroelementy, których nie ma w roślinnych produktach. Ma wiele składników biologicznie czynnych, które są potrzebne dla życia i zdrowia człowieka. Mięso, czyli ta żywność pochodzenia zwierzęcego, mleko, mięso, uczestniczyło, można powiedzieć, na przestrzeni dziejów, na przykład w tworzeniu systemów religijnych. Od składania ofiar bogom poprzez żywność koszerną, poprzez okresy postu w naszej religii. To właśnie żywność pochodzenia zwierzęcego. Ludzie, którzy spożywali żywność pochodzenia zwierzęcego, no byli po prostu lepiej odżywieni, mieli lepsze predyspozycje, nawet niektórzy uważali, że są odważniejsi, mieli lepsze predyspozycje, jeśli chodzi o inteligencję. Natomiast badania wykazują, że wegetarianizm, czyli spożywanie diety bezmięsnej wpływa na rozwój wielu chorób takich jak pewne rodzaje schizofrenii, większy jest odsetek ludzi chorych na te choroby właśnie wśród wegetarian, a wśród wegan zwłaszcza. Oni muszą suplementować różne witaminy czy różne mikroelementy, cynk, witaminę B12 i nie zawsze robią to, nie można tego dokonać w sposób taki proporcjonalny do tego, co się nie spożywa. Stąd też żywność pochodzenia zwierzęcego ma specjalne znaczenie. Wyrywając z ziemi roślinę, usuwamy wraz z nią mikroelementy, różne składniki, które w tej ziemi się znajdowały. Natomiast podając bydłu zgniłe jabłka, produkujemy zdrowy, świeży bekon. Dziękuję.
Dziękujemy również pan profesor Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Na zegarach wybiła 22, dokładnie minuta już po 22. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: żywność, przemysł, środowisko. Zapraszam, drogi radiosłuchacze, do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam. Tymczasem ten świat jest naszym rajem. Utwór w wykonaniu zespołu Bayerful.
Niech słońce zawsze świeci, niech zawsze wieje wiatr, niech cały świat zatańczy, jak tego pragniesz sam. Tumaki są czerwone, jak to tylko bywa w snach. Już na nas czeka kraj, nasz prywatny mały raj. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy być. Tu się zatrzymał czas, nie jest ważne nic. Tak łatwo się tu znaleźć, wystarczy tylko chcieć i znaleźć jedną chwilę, by móc przebywać tu. Pod lipą z czarno lasu cichutko nuci świerszcz. Tu na nas czeka kraj, prywatny tylko nasz. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy być. Tu się zatrzymał czas, nie jest ważne nic. Mazurkiem szopenowskim powitać nowy dzień i wdychać pełną piersią wolności miły smak. Tu wiara jest ostoją, jakiej nie zna cały świat. To dla nas jest ten kraj, słowiański mamy raj. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy być. Tu się zatrzymał czas,
ważne nic. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy być. Tu się zatrzymał czas, nie jest ważne nic. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy być. Tu się zatrzymał czas, nie jest ważne nic.
6 minut po godzinie 22. Żywność, przemysł, środowisko. Temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan profesor Janusz Wojdalski, pan profesor Roman Niżnikowski oraz pan profesor Marek Grzegorz Cierach. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, kłania się i wita Daniel, stały słuchacz Radia Maryja. Witam ojca Dawida. Witam też wszystkich ojców z ojcem dyrektorem Tadeuszem na czele. Przechodzę do tematu. Ciekawa bardzo audycja. Dawno nie była podjęta, ale cieszę się, że została rękawica podjęta odnośnie żywności. Proszę panów, od dłuższego czasu zauważyłem, że kupując nawet ten nasz codzienny chleb powszedni, którym się tak modlimy, chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj i ten Stwórca nam daje, ale już ta mąka jest jakby inna, nie jest taka, mi się wydaje, że jakościowo jest gorsza, a może się mylę, no zobaczymy, co państwo mi odpowiedzą. Pomimo, że nawet zrobiłem domowy ten chleb, to on i tak po jakimś czasie, czyli gdzieś tam po tygodniu nie ususzy się tak, jak kiedyś się suszył, jak to dziadki, pradziadki nam mówiły, tylko się pojawia pleś. Zastanawiam się, skąd ta pleś się pojawia, to jest pierwsze pytanie. I tak jak państwo powiedzieli, żywność coraz bardziej drożeje. Kiedyś najniższa krajowa była tam przełomie tam około niecałe 1000 zł, już nie będę zaokrągał. Teraz mamy prawie 2000 zł, ale patrząc na tamten okres czasu, też mówiło się, że jest drogo i mało zarabiamy. Teraz minęło ileś czasu, też jest drogo. Więcej zarabiamy, ale ta wartość pieniądza cały czas nam jest na tym samym poziomie, a nawet bym powiedział, że nie starsza, wszystko drożeje. I teraz, no, nie chcę tutaj użyć takiego złego słowa, ale politykiem być, tak jak mówi ojciec dyrektor, trzeba być odpowiedzialny za ojczyznę, za naród, a niestety tutaj widzę, że po prostu idzie to wszystko w złym kierunku. Nie tak, jak być powinno i mi się wydaje, że powinny być jakieś takie górne granice tej żywności, no żeby nie była taka przepaść, że na przykład ktoś ma mało, to całkiem jest biedny, potem jest ta klasa najbogatsza, że po prostu ma dużo pieniążków, mógłby pomóc biednym, ale po co on nie będzie pomagał, to już zostawmy ocenie Panu Bogu. No i nie ma tej klasy średniej, czyli że po prostu jakoś sobie tam żyje i po prostu starcza mi, ta bieda się poszerza, jakiś tam procent społeczeństwa korzysta z tych pomocy państwa, ale to wszystko jest takie koło zamknięte. No już nie będę się rozszczególał.
Panie Danielu.
Tak, martwi mnie po prostu ojciec
serdecznie,
że cały czas ta żywność drożeje i co to będzie dalej. Niech
dziękuję.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan profesor Janusz Wojdalski.
Tak, bardzo dziękuję, że pan ten temat poruszył. Więc ja może przytoczę pewne wyniki badań. Najwięcej żywności marnuje się właśnie spośród pieczywa. Jest to olbrzymia masa. To okazuje się, że to niezależnie od województwa, gdzie były badania prowadzone, pieczywo jest najczęściej marnowanym produktem. To jest punkt pierwszy. Druga sprawa, mówi pan tutaj o problemie, powiedzmy, dostępności. Więc tak, istnieją banki żywności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawet dofinansowuje właśnie, w trosce o ochronę środowiska, dofinansowuje właśnie takie banki żywności. Jest ich wiele w Polsce, gdzie ta żywność tam jest gromadzona, która może trafić później do ośrodków pomocy społecznej. A co do jakości, to dam przykład. No oczywiście nie będę wymieniał miejsca, ale zakład młynarski, kupując ziarno zbóż od producenta, wykonuje próbny przemiał, dokonuje wypieku i sprawdza jakość tego pieczywa. Jakość pieczywa otrzymanego z tego transportu, jaki przyjeżdża. Więc dostawca jest zainteresowany bardzo jakością dostarczanego ziarna. A zakład piekarski, bo wtedy powiedzmy młyn, który sprzedaje tę mąkę, wie jaki jest produkt, który sprzedaje i wie, a z kolei zakład piekarski ma już często stałych dostawców mąki i wie, że może liczyć na dobrą jakość tej mąki, na powiedzmy na te wszystkie walory jakościowe. Ja tu nie będę wymieniał popiołowości mąki, zawartości glutenu i innych składników, bo to w tym przypadku nie o to chodzi, żeby to wymieniać. W każdym razie można ogólnie powiedzieć, że a co do z kolei spożycia pieczywa. No tu trzeba zwrócić uwagę na taki aspekt. No każdy wybiera pieczywo takie, jakie uważa za smaczne, jakie jego podniebieniu służy, ale ja osobiście zachęcam, żeby jednak pieczywo świeże nie było konsumowane, dlatego że te procesy jednak tam gdzieś tam w przewodzie pokarmowym dalej są kontynuowane. Raczej pieczywo takie jednodniowe pieczywo jest dobrym pieczywem. Pieczywo takie jest mimo że jest uznawane czasami za przecenione, za czerstwe, gorszej jakości. Tymczasem nie. Tymczasem tak nie jest. To tyle mogę powiedzieć. Jeszcze taki aspekt techniczny. To mogę powiedzieć radiosłuchaczom, że do wyprodukowania jednostki pieczywa, czyli kilograma, są czasami dwukrotnie różniące się ilości energii, czyli energochłonność jest dwukrotnie wyższa. I może tak się zdarzyć, że czasami niektóre pieczywo gdzieś jest na przykład droższe, gdzieś jest tańsze, ale rzeczywiście energia ma wpływ na cenę żywności. Inna sprawa to taka, że żeby też odbiorcy wiedzieli, że w zakładzie produkcyjnym czasami jest energia zużywana nadmiernie, a połowa tej energii na przykład może nie być uzasadniona wielkością produkcji. Czyli po prostu zużycie energii jest tylko w 50% na przykład wyjaśnione wielkością produkcji czy przerobu. Także ja tu nie chciałbym mówić na temat takich aspektów ekonomicznych, powiedzmy funkcjonowania zakładu na rynku, ale proszę brać pod uwagę, że te zagadnienia występują zakłady produkcyjne, jednak zwracają coraz większą uwagę na takie aspekty energetyczne. I tu jeszcze dodam tak szczegółowo dla wszystkich przedsiębiorców, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje taką listę LEME, gdzie można znaleźć na przykład produkty, znaczy aparaturę, maszyny, urządzenia, które są energooszczędne i to jest adresowane do wszystkich odbiorców. Nie tylko od producentów żywności, ale w tym także również do producentów żywności. Także zachęcam, żeby tam sięgać po tę listę. Poza tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej patronuje takim przedsięwzięciem, jak na przykład konkurs Ekoinwestor. Zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego konkurują ze sobą, wprowadzając innowacje proekologiczne, tak aby poprawić swoją pozycję na rynku i no, konkurując, no, często wygrywają, no, dając właśnie ten produkt powiedzmy tańszy, bo wprowadzili innowacje energooszczędne, bo zmniejszyli zużycie wody, bo zmniejszyli zużycie energii, bo zmniejszyli emisję zanieczyszczeń, zmniejszyli powiedzmy masę emitowanych zanieczyszczeń. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Joanna z Lubelskiego. Ja chciałam zapytać przede wszystkim panów profesorów, jeśli chodzi o to mięso sztuczne. Przecież mięso to sztuczne, jak się będzie wyrabiać, to też jest potrzebna chemia. I czy mięso sztuczne to będzie lepsze od mięsa takiego, gdzie to rolnicy swoje mają produkty i swoimi produktami karmią? Ja kupuję na przykład na targu od rolników, czy kurczaki, czy jajka, czy ser, to jak ja ugotuję rosół z takiego kurczaka, to jest naprawdę pachnący, bardzo dobry i mięso w ogóle ma inny smak. To jest jedno. Po drugie, ja tylko sobie tak wyobrażam, że ci ludzie, którzy teraz tak chcą zmienić świat, zmienić żywienie ludzi, że oni w ogóle nie zastanawiają się, że to wszystko, co oni robią, to jest jakaś bajka. Przecież to nie może tak być, żeby tak można świat zmienić. Pan Bóg stworzył świat, wszystko poukładał tak, jak trzeba. I tylko trzeba to szanować, wszystko, co Pan Bóg nam dał i używać tego z umiarem, i wszystko będzie dobrze. A świat był stworzony na 2000 lat, ponieważ ludzie, przeważnie większość krajów, wygonili Pana Boga ze swoich krajów, więc teraz już prawie że rozum potracili. Jak można coś takiego wymyśleć, że zwierząt nie będzie, że to jest złe, tamto złe i to niedobre? Ludziom naprawdę jest teraz bardzo dobrze i sami nie wiedzą, co by jeszcze chcieli zmienić, żeby coś zmienić. Obojętnie, czy to jest dobre, czy niedobre, ale zmienić. Ja się zastanawiam, jak długo to jeszcze wszystko potrwa, bo myślę, że chyba to długo już tak naprawdę nie potrwa, bo to jest niemożliwe, żeby już teraz mięso sztuczne robić i mówić, że to jest coś dobrego. Przecież na wyprodukowanie tego mięsa też potrzebna chemia, woda, światło, wszystko potrzebne. Przecież niczego się nie zrobi tego mięsa. Coś musi w tym mięsie być. I to jeszcze później ludziom dawać do jedzenia, nawet małym dzieciom, to jest nie do pomyślenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Dziękujemy Pani Anno również za to dzisiejsze nasze spotkanie, że Pani ubogaciła poprzez swoją wypowiedź. Bardzo proszę, Pan Profesor Marek Grzegorz Cierach.
Dziękuję bardzo. W pełni się z Panią zgadzam. Może tylko ta technologia produkcji tak zwanego sztucznego mięsa jest jeszcze nie za bardzo nam znana. Wiadomo, że tkanka mięśniowa, czyli to mięso naturalne, składa się z komórek. Jak wiadomo, komórki można rozmnożyć. I tutaj ta produkcja mięsa tak zwanego sztucznego będzie polegała, czy polega na tym, że się namnaża te komórki nie w zwierzętach, tylko w probówce. No, można to tak w skrócie nazwać. Ja tego ani nie popieram, ani jeszcze jak byłem na studiach, to mówiono, że za 100 lat może ktoś spróbuje to zrobić. Niestety to postępuje bardzo szybko. Ma Pani rację, ale jednak świat się zmienia tak, że rośnie szybko liczba ludności, którą trzeba wyżywić. Mamy poprzez właśnie takie organizacje jak Unia Europejska, mamy globalizację rynków, mamy handel żywnością globalny, mamy produkcję żywności globalną. Oczywiście różne wymyślne zarządzenia tworzą urzędnicy unijni, którzy, no, tak jak pani powiedziała, lubią zmieniać, prostować banany, wykrzywiać ogórki i tak dalej, bo takie zarządzenia są. Dla nich mięso to na przykład kiełbasa salami, jak ostatnio wyczytałem, bo to jest surowe, niepoddane obróbce cieplnej, więc kiełbasa salami jest mięsem dla urzędników unijnych. Zgadzam się z panią, że tutaj Pan Bóg stworzył świat, jednak ten świat poprzez grzech pierworodny rozwija się swoimi ścieżkami. Tutaj już Pan Bóg niewielki ma wpływ na jakby na to działanie. Tak mi się wydaje, na to działanie. Mięso powinno być produkowane w sposób naturalny. Żywność pochodzenia zwierzęcego, jaja, mleko, to wszystko można przecież produkować tak, żeby było smaczne i zdrowe. Również przyzagrodowe hodowle gęsi, kurcząt dostarczają na lokalne rynki produktów, z których, tak jak pani powiedziała, rosół jest aromatyczny, inaczej smakuje, ma inną barwę i jest zdrowszy. Natomiast przemysłowa hodowla kurcząt byle szybciej, byle mniej paszy zużyły i powoduje, że uzyskujemy takie quasi kurczaki, quasi tuszki, które nie mają nic wspólnego z tymi kurczakami, które są hodowane w sposób naturalny na wsi. Także dziękuję za to pytanie. W 99% zgadzam się z pani opinią.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, słuchaczka z Zachodnia Pomorskiego. Ja mam pytanie takie do gości studio odnośnie glifosatu, który jest ogromnym zagrożeniem, jeśli chodzi o polską żywność. Co panowie tutaj mogliby powiedzieć nam, słuchaczom, zaniepokojonym bardzo w tym temacie, bo wiemy, że Polacy są zatruci glifosatem. Normy są przekroczone. Dużo informacji w internecie można przeczytać na ten temat. Również chodzi o polskie dzieci. No i ja jako matka jestem bardzo zaniepokojona, bo obawiam się, że również i moje dzieci, i ja sama też, gdybym zrobiła badania w laboratorium, to normy byłyby przekroczone. Druga sprawa to właśnie tutaj ten temat, który przed sekundą na antenie był poruszany, czyli właśnie mięso in vitro, czy jajka z próbówki. Może z 3 miesiące temu był bardzo ciekawy artykuł w naszym dzienniku Rewolucja na talerzu. I tam bardzo szczegółowo było opisane właśnie to, co nas czeka za kilka lat. No jest to wszystko naprawdę zatrważające. Powinniśmy naprawdę bić na alarm, mówić o tym głośno, informować ludzi wzajemnie, bo jest to po prostu, nie mieści się to w naszych po prostu głowach, tak? Jak można dopuścić w ogóle, jak ludzie, którzy rządzą tym światem, są w stanie pozwalać, tak? Na takie zło. Dziękuję serdecznie, czekam na odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, pan profesor Janusz Wojdalski.
Zapytanie. To jest, dotyczy nas wszystkich. Ja pani tak podpowiem. Często czytuję doniesienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który bada na bieżąco. I to są główny inspektorat, są inspektoraty, powiedzmy, wojewódzkie, powiatowe, które odbierają, powiedzmy, sygnały od konsumentów i komunikują. Przekazują informację, że ten oto produkt taki, to nie będę wymieniał dokładnie, bo można to sprawdzać, który jest na przykład ma zwiększoną dawkę tegoż właśnie związku i nic innego jak bieżąca kontrola, analiza powiedzmy badań, wyników badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który z urzędu takie badania prowadzi, ostrzega i na przykład wskazuje, że ta partia żywności albo inna musi być wycofana z rynku, bo zawiera powiedzmy tych składników. Ostatnio też czytałem na temat powiedzmy tlenku etylenu, który gdzieś tam w takim to a takim był, prawda, w składniku, w produkcie, więc wtedy jest sygnał, że ta to partia jest wycofywana z rynku, bo jest tam przekroczona dawka, zawartość z danego konkretnego związku. A tych związków jest wiele i oczywiście no, trudno się uchronić od czasami śladowych ilości, ale rzeczywiście ten związek jako środek ochrony roślin jest rzeczywiście nadmiernie, powiedzmy, używany w rolnictwie, no i on niestety trafia później poprzez powiedzmy ziarno zbóż, kaszę do żywności, do spożycia, no i mamy skutki. Także ja czytałem kiedyś, kasza gryczana była skażona nadmierną ilością tego właśnie związku, więc i dokładnie było podane, kto jest producentem i po prostu trzeba analizować, trzeba patrzeć, co się kupuje, domagać się, żeby informacja była umieszczona na etykietce, żeby konsument miał tę świadomość, że jednak ten produkt jest na przykład nie zawiera konserwantów, czy jest w sposób jakoś produkowany tradycyjny, na przykład na ktoś tak może w jakimś mniejszym przetwórstwie tak produkować. Także to tyle, co mam do powiedzenia i sam jako konsument też tak właśnie postępuję. Dziękuję.
Dziękuję również. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, Robert Mazowsza się kłania.
Szczęść Boże, prosimy.
No ja mam takie pytanie, dlaczego w Polsce nie ma takich przepisów, że nie można mieszać w restauracji z różnych barów razem z nimi śmieciami, tylko oddzielne pojemniki powinny być wystawione i tam powinna być ta żywność nie skonsumowana i tak dalej, wrzucana. A tu wszystko, widzę, się miesza, przecież dużo ludzi ma zwierzęta, by sobie to zabrali i tak dalej. Słyszałem taki program, pani mówiła, zbadał hotel na 300 miejsc, marnuje rocznie na 1,5 miliona złotych żywności. No to naprawdę, to jest skandal, że tak w ogóle się dzieje. No to w Polsce podobno rocznie na 15 milionów jest wyrzucana żywność. No to jest marnotrawstwo energii wszystkiego i tak dalej, pracy i tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy również, pozdrawiamy panie Robercie. Bardzo proszę, pan profesor Janusz Wojdalski.
Zapytanie, że pan ten problem zauważył. Ja może powiem, w wielu miastach są zbierane bioodpady i te bioodpady po ich zebraniu, one są kierowane do biogazowni jako substrat do przerobu na biogaz, bo i tutaj można powiedzieć, że zarówno przemysł rolno-spożywczy, jak i powiedzmy gospodarka żywnościowa jest elementem biogospodarki, gdzie odpady są przerabiane na biogaz. No i te odpady, o których pan mówi, o których te odpady powiedzmy gastronomiczne, czy odpady z gospodarstw domowych, one są okresowo zbierane, gromadzone przez zakłady oczyszczania miasta. To jest, już nie będę wymieniał miejscowości, bo to nie o to chodzi, żeby jakąś miejscowość wyróżniać, czy nie wyróżniać, ale taka praktyka występuje i przeznaczenie takiego właśnie bioodpadu to jest biogazownia do produkcji biogazu, który jest później wykorzystywany w celach energetycznych, a dodam więcej, że takie biogazownie na przykład później zasilają pobliskie miasto, na przykład w nośnik ciepła, jakim jest metan, składnik biogazu, do zasilania kotłów parowych, kotłów wodnych. Także to jest takie uzupełnienie tej mojej odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze Śląska, Krystyna. Witam serdecznie ojca i dziękuję serdecznie za połączenie panu, który połączył mnie, i szanownych gości profesoru witam. I mam pytanie takie. No ja jestem z dawnych lat w ogóle ze smaków tych naszych polskich cudownych wyrobów. Mam na przykład pytanie do szanownych panów profesorów. Czy się zmieniły receptury mięsne, po prostu spożywcze, ogólnie nazwijmy to? Bo tak wspominam z koleżankami, z kolegami z naszych klubach senioralnych i się zastanawiamy. Była nasza szynka, nie będę tu kryptoreklam robić, bo i po prostu z myślą o firmach. I chciałam tylko zaznaczyć, że była szynka najlepsza polska, którą szczyciliśmy się i tak pamiętam te smaki z lat 60. i później, że nawet Fitzgerald Kennedy mówił, jaką mamy wspaniałą szynkę. To był cud po prostu, że tak wielka głowa po prostu Ameryki, a smak miała ten sam, co my wszyscy w świecie. I do meritum wracam. I chciałam się zapytać uprzejmie panów, czy teraz, jak kupujemy te szynki, pamiętam, jak żeśmy za czasów studentki wyjeżdżali w góry i brali taki, czy taką po prostu konserwę turystyczną, niezależnie o jakiej porze roku. I ta konserwa, którą żeśmy otwierali na schroniskach, czy tam w namiotach, niezależnie gdzie, jak się otwierało, to skręcało człowieka z zapachu, ze smaku. Ona była tak smaczna i tak długo trzymająca się bez środków konserwujących czy tych innych rzeczy. I teraz wracam znowu do jeszcze panowie, do takiej rzeczy, bo nie chcę zabierać cennego czasu, bo są inni ludzie po prostu, którzy też mają wiele do powiedzenia. Ale wracając, przyjechały koleżanki za granicy, z Anglii i dalej, przywiozły produkty nasze polskie, nawet tak pierwsze sobie tylko pozwolę zaznaczyć te produkty, które się po prostu na co dzień, nie jakieś tam, jakieś tam wspaniałe rzeczy, ale dżem, powiedzmy polski dżem. Jak koleżanki przywiozły z Anglii, to rzeczywiście, no klękajcie narody świata. Ja myślę, to niemożliwe, że to jest polski dżem. To był tak wspaniały i tak smakowy, że no i to wszystko, co chcę powiedzieć, że teraz, ja pamiętam z lat tych 60. i te koleżanki nasze wszystkie, bo już będę kończyć, że te smaki kiełbas, tych wędlin, czy taka kiełbasa zwyczajna, taka kiełbasa, po prostu te inne, bo nie chcę mówić o jakich dalszych, bo po prostu wszyscy ludzie, którzy mnie teraz słyszą, oni wiedzą, o co chodzi.
Pani
chciałam panu zapytać na zakończenie, czy się zmieniły receptury, tak, technologia, czy są po prostu owoce inne, czy całokształt tego wszystkiego, tej linii produkcyjnej się aż tak drastycznie zmienił, że to się szybko psuje i praktycznie to jest nie do zjedzenia, żeby się człowiek tym zachwycał, żeby to było smaczne. I tym akcentem chciałam po prostu zakończyć, życząc wszystkiego najlepszego, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to są priorytety najważniejsze i żebyśmy tą naszą polską cudowną żywność jeszcze jak po prostu do tej pory...
Pani Krystyna, no, bardzo dziękujemy i wszelkich łask również dla pani. Bardzo proszę, pan profesor Marek Grzegorz Cierach.
Szanowna pani, no rzeczywiście te smaki były zupełnie inne. Pani pytanie dwukrotnie zabrzmiało tak, czy się zmieniły receptury. Otóż w czasach, o których pani mniemam mówi, to była jedna receptura na przykład na jeden asortyment, bo była taka firma, która się nazywała Centrala Przemysłu Mięsnego i to centrala ustalała receptury, na podstawie których można było produkować na przykład kiełbasę krakowską suchą, kabanosy, myśliwską, a więc te sztandarowe asortymenty, sztandarowe marki polskich kiełbas, które były oczywiście wspaniałe. Dzisiaj obowiązują receptury zakładowe. Każdy zakład tworzy własną recepturę. I proszę zwrócić uwagę, ile mamy rodzajów kiełbasy krakowskiej w Polsce. Co sklep, to inna kiełbasa krakowska. Więc każdy i cena również jest różna od przepraszam, na przykład 15 zł do 60 zł. Cena również świadczy o jakości, a więc receptury po prostu każdy tworzy dzisiaj sam. Stąd ten problem, o którym pani mówi.
Serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy panią Krystynę. Mam nadzieję, że tak, zadowalająca odpowiedź. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Anna z Nadrenii.
Szczęść Boże, pani Anno, prosimy.
Ja chciałam panów profesorów zapytać o przemysł, czy o gospodarkę rybną. Ryby morskie, chodzi mi. W Polsce bardzo kiedyś było popularne takie powiedzenie, nie będę powtarzać, bo to jest jedna z najlepszych ryb. Chodzi mi o dorsza. Wpuszczono na polskie wody terytorialne ogromne statki, które nam wyłowiły wszystko. Które łowiły na mączkę rybną, nie wiem, czy to norweskie, holenderskie, czy duńskie statki. I wyłowiły cały narywek. Najpierw zniszczono gospodarstwa rodzinne, które rybackie, które się tym od dziada, pradziada zajmowały. A teraz w ogóle nawet nie można łowić sportowo w Bałtyku. Także Unia Europejska nam tak właśnie, a w sumie ta mączka rybna była używana jako paszy, dodatek do pasz, co powodowało chorobę wściekłych krów. Także chciałam panów zapytać o tą sprawę, bo to w dalszym ciągu jest temat, który jest nieporuszany przez też i ministerstwo, nie wiem teraz do jakiego ministerstwa należy ta sprawa, ale no po prostu nie mamy ryb w Polsce polskich. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno, dziękujemy. Bardzo proszę, pan profesor Roman Niżnikowski.
No akurat ja się nie specjalizuję w rybactwie, ale muszę potwierdzić pani opinię. Rzeczywiście na przestrzeni lat kiedyś na naszych stołach dorsze były wszechobecne i nawet były traktowane z pewnym takim sarkazmem i dystansem, że wszyscy mamy to na stole, to jest łatwo dostępna ryba, w związku z tym nie ma co się nią zanadto przejmować. No i myślę, że to był pewien element uśpienia, bo dzisiaj jest to rarytas, który jest spotykany w sklepie przy nabywaniu go z dość dużą taką no, wysoką ceną. A więc nie jest to taka ryba, która jest tak tania jak poprzednio. No rzecz w tym, że rzeczywiście te ryby są łowione nie na Bałtyku, tylko w wyznaczonych łowiskach. Dokładnie nie wiem gdzie, trudno mi powiedzieć, żeby nie skłamać, ale chyba gdzieś w okolicy Morza Północnego czy gdzieś na tamtych terenach my mamy wyznaczone łowiska do połowu tych ryb. Natomiast więcej mógłbym powiedzieć na temat wykorzystania tych zwierząt jako pasza dla zwierząt, bo gospodarskich, bo jak pani na pewno słyszała, bo przecież w tej wypowiedzi się to pojawiło, były tworzone tak zwane mączki rybne, czy mączki rybnokostne, różnego typu dodatki do mieszanek pełnoporcjowych, które z czasem, ze względu na fakt, że jednak, co tu wiele mówić, ryba jest produktem droższym, aniżeli by nam się mogło wydawać. Stąd też zastępowana była krylem, czyli takim w trakcie połowu pozyskiwany jest pewnego rodzaju no nie chcę nazwać odpad, ale raczej produkt uboczny różnego typu mięczaków, skorupiaków, które są przekazywane na później przemiał i stosowane z, powiedzmy sobie, mniej wartościowymi rybami do wyrobu tej mączki mięsno-korstnej. No ale to trwało do czasu, kiedy wystąpiła głównie w Wielkiej Brytanii sławna epidemia encefalopatii gąbczastej, a więc BSE u bydła. My to żeśmy również nazywali chorobą wściekłych krów, ale takie same schorzenie dotyczyło również owiec. I tu nazwa choroby była inna, bo na zachodzie nazywano ją skrepi, a choroba ta ma również polską nazwę, nazywa się trzęsawką. No i rzeczywiście jest to śmiertelna choroba, gdzie istnieje podejrzenie przenoszenia jej również na człowieka. Co prawda nie znam informacji, żeby takie przeniesienie nastąpiło. Natomiast wiemy doskonale, że ludzie też chorują na choroby, właśnie encefalopatie gąbczaste, które nazywane są inaczej. Jedna rzecz to jedna choroba nosi nazwę choroby Jacoba, a druga jednostka chorobowa nosi nazwę choroby kuru, spotykanej tylko w rejonie Nowej Gwinei. No i to legło u przyczyn, że wszystkie mączki mięsno-kostne, nie tylko rybne, ale i zwierzęce, bo również to legło u przyczyny powstania właśnie tych encefalopatii po gąbczastych, zostały wycofane z żywienia zwierząt gospodarskich, głównie zresztą przeżuwaczy, bo tutaj przeżuwacze reagowały na to dość mocno, z tym, że udowodniono, że głównym takim źródłem zakażenia czy przekazywania tej choroby encefalopatii gąbczastej, to były tusze zwierząt, które, a może nie tusze, ciała zwierząt, które były poddawane utylizacji. Tak się składa, że chorobę encefalopatię gąbczastą wywołuje tak zwane białko prionowe. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ważna informacja jest taka, że białko prionowe jest denaturowane, czyli nazwijmy to w przenośni, biorąc za przykład białko jaja kurzego, jest denaturowane w wysokiej temperaturze, około 600 stopni Celsjusza. Ja nie mówię teraz o jaju kurzym, tylko o białku prionowym. No i zwierzęta, które właśnie padły na BSE czy na trzęsawkę, potrzebowały takiej temperatury utylizacyjnej i okazało się, że na terenie Wielkiej Brytanii było bardzo niewiele zakładów, które tą temperaturę stosowały i mączki, które pochodziły z tych zakładów, nie wywoływały takich zjawisk, natomiast pozostali ze względów na koszty energii, no niestety utylizowali te ciała zwierząt w niższych nieco temperatury, aniżeli wymagająca 600 stopni. Stąd przepis Unii Europejskiej, bodajże z roku 1990, który zakazywał stosowania mączek mięsokostnych i rybnych w żywieniu zwierząt gospodarskich, i ten zakaz obowiązywał bardzo długo. On został dopiero usunięty stosunkowo niedawno, ale tylko w odniesieniu do jednej części, nazwijmy to, producentów białka zwierzęcego, a więc w odniesieniu do ryb i do tych i do tego szkryla, o którym żeśmy mówili, gdzie traktowane są te dodatki jako bezpieczne w żywieniu zwierząt gospodarskich, i to głównie zwierząt monogastrycznych, a więc nieprzeżuwaczy. O tyle mogę powiedzieć na ten temat, który, no, powiedziałbym, elektryzował nasze społeczeństwo i nie tylko nasze, ale europejskie społeczeństwo i światowe chyba przez ostatnie 15 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Temat, który podejmujemy, żywność, przemysł, środowisko, a naszymi gośćmi są panowie profesorowie Janusz Wydalski, Roman Nieżnikowski oraz Marek Grzegorz Cierach. Bardzo proszę, halo. Halo. Może wobec tego odsłuchujmy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym udział wziąć...
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
A, już można mówić, tak?
Tak, tak.
Witam, Arkadiusz ze Śląska. Ja chciałbym tutaj, padło podczas tej dyskusji takie stwierdzenie jednego z panów profesorów, że ludność świata, zaludnienie świata wzrasta. Tu chciałbym małe sprostowanie wprowadzić, ponieważ według wszelkich firm, które zajmują się, czy instytucji, które zajmują się statystyką, jest, ta tendencja jest odwrotna. I tu chciałbym, żeby panowie profesorowie się do tego odnieśli. A co do samego tematu żywności, produkcji żywności w chwili obecnej, mało się mówi o tym, że produkcja żywności jeszcze w czasach tak zwanych PRL-u była dużo mniej zanieczyszczona niż w tej chwili. Zostało dopuszczonych do produkcji nie tylko spożywczej, ale i kosmetycznej wiele środków, które po prostu nam szkodzi, a wręcz w dłuższej perspektywie nawet zabija. Dlaczego mam pytanie w związku z tym, dlaczego władze polskie, dlaczego możliwości, które mamy, nie są odpowiednio pokazywane na arenie międzynarodowej. Dlaczego nie mówi się też o tym, że żywność, która w tej chwili jest produkowana, jest mało wydajna. Mało wydajna, jeśli chodzi o zapotrzebowanie organizmu ludzkiego. Tak? Prosty przykład chciałbym tu podać, na przykład chleb. Nasz codzienny chleb, który kupujemy w sklepie. Ile potrzeba zjeść tego chleba, żeby się nasycić? Wystarczy upiec samemu, bo też ja czynię w domu z moją małżonką, znaczy moja małżonka, czyli tu chciałbym wielki ukłon w jej stronę poczynić. Pieczemy chleb, który wiedząc dwie kromki, jesteśmy jako ludzie dorośli w stanie się nasycić tym. Dlaczego tego się nie promuje? Trochę też chciałbym tutaj jakby zwrócić uwagę panów profesorów na to, że promuje się polską żywność. Mówi się, że polska żywność jest wysokiej jakości, że jest zdrowa, że no wszelkie plusy i walory się tutaj pokazuje, ale nie mówi się też o tej drugiej stronie, że często wielkie koncerny tak zwaną polską żywnością się promuje, kreuje się, co nie ma nic wspólnego z polską żywnością. Są potężne koncerny, które no, trzeba nazwać sprawę po imieniu, żerują na tak zwanej polskiej tradycji. Nazywają produkty polskimi, a to są po prostu zwykłe, przemysłowe półprodukty, które de facto nie nadają się do jedzenia. I tu w zasadzie chyba wszystko, bo temat jest tak szeroki, tak rozległy, że można by o nim mówić. Jeszcze polecam wszystkim, jest wiele publikacji, są książki, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska autora niemieckiego, który pokazuje, jak wygląda obecny przemysł spożywczy. Jest to przemysł, który nie zna, jest to przedsięwzięcie, które nie zna żadnych granic. Jesteśmy okłamowani, oszukiwani, jesteśmy trucin za nasze własne pieniądze. Chciałbym, żeby tutaj to wybrzmiało i żeby ludzie, którzy dokonują wyborów na co dzień, zwracali na to uwagę. Także no to wszystko. Szczęść Boże, Bóg zapłać za możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii i pozdrawiam księży prowadzących i szanownych panów profesorów.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Arkadiuszu, pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan profesor Marek Grzegorz Cielach.
Dziękuję bardzo. Pan, który dodzwonił się przed chwilą do audycji, poruszył bardzo wiele wątków. Tutaj nie wszystkie jakoś wybrzmiały tak jasno. Natomiast może zacznę od tego, że nic mi nie wiadomo, że liczba ludności na świecie maleje, że jest taka tendencja. No, w dłuższej perspektywie tendencja jest jednak rosnąca. Jeszcze 20-30 lat temu było nas 4 miliardy, teraz zbliżamy się do 8, więc na pewno nie jest to tendencja rosnąca i to jest związane też z tym, że trzeba w pewnym sensie poszerzyć areał upraw, żeby tę ludność wyżywić. Jeśli chodzi o żywność, a jej działanie trujące, tutaj rzeczywiście w pierwszej części audycji, w części telewizyjnej mówiłem o tym, że żywność polska się rozwija, z jednej strony jest bezpieczna, higieniczna, z drugiej jednak strony liberalizacja przepisów prawa żywnościowego, unijnego, powoduje, że zbyt wiele, moim zdaniem, i to podkreślałem i akcentowałem, dodaje się różnych dodatków funkcjonalnych, tak zwanych dodatków funkcjonalnych, które mogą mieć w dłuższej perspektywie działanie antyżywieniowe, antyzdrowotne. Formalnie kraje unijne wszystkie muszą zaakceptować wprowadzenie nowego dodatku do żywności. Jest to decyzja wszystkich krajów unijnych i ten dodatek podlega szeregu badaniom. Jakie jest jego oddziaływanie na organizm ludzki. Natomiast ja do końca w te badania nie wierzę. To znaczy wierzę, że one są przeprowadzone, ale czy one dotyczą różnych grup ludności, czy one dotyczą dzieci, czy one dotyczą młodzieży, ludzi starszych, ludzi, którzy pracują fizycznie, są obciążeni mocno pracą fizyczną. No tutaj wiadomo, że wprowadzano różne dodatki, z których się też później wycofywano, bo okazywało się, że są one kancerogenne, mutagenne, teratogenne, czyli wpływają na przekształcenie organizmu, komórek organizmu ludzkiego w różne twory niepożądane, są antyzdrowotne. Wycofywano się z tych dodatków, wprowadzając jednocześnie nowe. Wiele takich przykładów jest, z którymi dodatków, które ja bym w ogóle wyeliminował z polskiej żywności. Jeśli chodzi o skażenie tak zwane żywności chemią przed wejściem do Unii Europejskiej, to rzeczywiście było ono mniejsze. Ale powodem tego było to, że po prostu nie stać nas było na zakup w tak zwanej drugiej strefie płatniczej za dolary, zakup tychże dodatków. Dopiero pewne ujednolicenie kursów spowodowało, że było nas stać na zakup białek sojowych, na zakup karagenów, na zakup mączek chleba świętojańskiego, różnych hydrokoloidów, zagęstników. Ale muszę powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o mięso, to wcale nie jest tak mocno skażone tymi dodatkami. Najbardziej niebezpieczne są dodatki na przykład w lodach, gdzie stosuje się różnego rodzaju barwniki. Lody muszą być atrakcyjne wizualnie, niebieskie, zielone, żółte, czerwone. Stosuje się różnego rodzaju zagęstniki, bo muszą mieć odpowiednią teksturę, muszą odpowiednio rozpływać się w ustach. Wiadomo, że lody są dedykowane przede wszystkim dzieciom. I tutaj zastosowanie takiej ilości różnych dodatków funkcjonalnych no, działa na organizm dziecka jak miotła, która wymiata z tego organizmu pozytywne związki, a pozostawia szkodliwe. To jest problem. Tak samo problem nawożenia warzyw, nowalijek. One zawierają znacznie więcej azotanów, azotynów, fosforanów niż przetwory mięsne. Zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, trzeba szybko stworzyć pewną masę towarową, żeby ją sprzedać z dużym zyskiem, to bez miary się, bez limitu się po prostu daje te różne nawozy, żeby tylko uzyskać szybciej tą masę towarową i uzyskać odpowiedni zysk. Także zgadzam się z tym, że żywność może nie truje, ale w pewnym sensie może wnosić szkodliwe składniki, zwłaszcza żywność wielkoprzemysłowa. Dlatego tworzy się też transza żywności, którą możemy zakupić na targach, na rynkach, na lokalnych festynach na przykład. Może to skala jest niewielka, chociaż tej żywności jest dość dużo. Są różne kiermasze, gdzie kupimy zdrowy chleb, zdrowe przetwory mięsne, zdrowe mleko, twaróg, ser. Więc ta transza się rozwija, te łańcuchy dostaw bez pośredników się rozwijają i ta żywność jest rzeczywiście lepszej jakości. Poza tym tutaj tworzy się nawet pewna więź między konsumentem a sprzedawcą, który kupuje ciągle od tego samego dostawcy jaja, czy miód, czy przetwory mięsne i ma do niego zaufanie, że on po prostu oferuje dobry towar. Różne instytucje monitorują jakość żywności i tutaj też no, Główny Inspektorat Sanitarny, różne komisje działające na przedsiębiorstwa, instytucje działające na rynku monitorują żywność i po prostu sprawdzają jej jakość, informując jednocześnie w internecie, w zakładce ostrzeżenia na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można przeczytać, jaka żywność została niedopuszczona do obrotu, czym została skażona. W Polsce, jeśli chodzi o na przykład takie proste zafałszowania żywności, to najwięcej fałszuje się jaj. Co jest pewnym ewenementem, bo trudno sobie wyobrazić, jak to się odbywa. Otóż odbywa to się tak, że po prostu jaja o wielkości M czy L podaje się, że mają wielkość A, czyli tutaj się często podaje złą wielkość. No i to nie jest szkodliwe, no bo co najwyżej konsument traci nieco na masie tychże jaj, ale na pewno nie wprowadza do organizmu jakichś szkodliwych substancji. Ale są też inni nieuczciwi producenci, na przykład wprowadzanie koniny do wołowiny. Kilogram wołowiny 15 zł, kilogram koniny złotówka, więc przebicie 15-krotne. No, różne takie rzeczy się dzieją i to jest wykrywane. To jeśli nie tutaj, to wykryte zostanie w Europie, bo łańcuchy dostaw są tak skomplikowane, że nie uda się nikomu na dłuższą metę ten proceder i w końcu wyjdzie to na jaw. Także żywność jest i dobra, i zła. Warto piec chleb, warto hodować może też na balkonie świnkę i produkować własne wyroby mięsne, jeśli nie ma się zaufania do żywności przetworzonej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. 22:58. Żywność, przemysł, środowisko. Temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam czcigodnego ojca i szanownych gości. Mówi Andrzej z Więcborka. Jestem byłym długoletnim hodowcą zwierząt futerkowych. To była hodowla przede wszystkim podstawowa, to lisy polarne, niebieskie, i ubocznie też towarzyszyła temu hodowla tchórzofletek. I co chcę powiedzieć? Otóż myśmy przez wiele lat bazowali jako podstawowy składnik karmy, z racji, że mamy do czynienia ze zwierzętami mięsożernymi, na odpadach poubojowych, które się odbierało, czy to z masarni, zakładów jakichś mięsnych, czy też z punktów uboju sanitarnego, jeśli lekarz weterynarii uznał, że dane tusze już nawet nie nadawały się na tą tak zwaną tanią jatkę znaną z czasów PRL-u. No i cóż, to było przerabiane, skarmiane. Oczywiście nie gołym mięsem, jeszcze tam z dodatkami różnymi. I wówczas jeszcze w okresie PRL-u to takie już odpady, które nawet nie nadawały się na karmę, były odbierane z takich właśnie punktów uboju przez, zdaje się, chyba to państwowe było przedsiębiorstwo, bo na pewno nie prywatne, o nazwie Bakutil, to chyba ogólnokrajowe takie przedsiębiorstwo, które właśnie przerabiało te odpady poubojowe na różne jakieś tam mączki kostne w procesie takim technologicznym. Natomiast to, co się nadawało, to było skarmiane właśnie zwierzętom futerkowym mięsożernym. No i nie było wtedy takiego problemu z utylizacją, jaki no teraz w ostatnich latach obserwujemy właśnie w związku z tą tutaj niefortunnym pomysłem tej ustawy Piątki dla Zwierząt, która na szczęście została wycofana. I tutaj nie jest żadną tajemnicą, że właśnie w ostatnich latach to tutaj widać wyraźnie presję tego, że tak powiem, lobby utylizacyjnego, który praktycznie, jak mi wiadomo, od hodowców obecnych w branży ma monopol na właśnie utylizację, odbiór tych odpadów z zakładów mięsnych, ale praktycznie cała ta branża to w tej chwili to jest zdominowana przez firmy niemieckie. I tutaj widać wyraźnie, gdzie, komu, dlaczego na tym zależy i kto ma w tym interes, żeby tu u nas właśnie w skali kraju te odpady poubojowe przerabiać. No bo żeby w tej branży te firmy mogły prosperować, no to oczywiście muszą mieć co przerabiać, a hodowcy futerkowych naturalnie są tutaj pewną taką konkurencją, bo znaczące części tych odpadów poubojowych były odbierane do skarmienia. I w naszej praktyce, ja zresztą jestem absolwentem technikum rolniczego i nie przypadkiem właśnie pracę z przygotowania zawodowego pisałem na temat hodowli lisów, i w praktyce tutaj mieliśmy taką praktykowaną zasadę, że tak powiem, recyklingu, to znaczy w systemie w cyklu hodowlanym to tak jest, że lis polarny tam potrzebował około pół roku do tej dojrzałości, kiedy wykształciło się, prawda, futro na skórze, i to przypadało na okres gdzieś tak pierwszych chłodów, mrozów, przełom listopada, grudnia, po czym kiedy te po oskurowaniu te tusze lisie nie były wyrzucane gdzieś tam też jako odpady do jakiegoś recyklingu, tylko po prostu był naturalny recykling, i w praktyce hodowcy te tusze lisie po wypatroszeniu były, nimi skarmiano z kolei tchórzofletkom, które też są zwierzętami mięsożernymi, ale już nie w systematyce, nie z rodziny psowatych jak lisy, tylko łasicowatych, ale też jako drapieżniki. No i okazało się, że takie tusze po oskurowaniu lisie, jeżeli się podało tchórzofletkom, to po kilku dniach z takiej, powiedzmy, klatki, gdzie było pojedyncze gniazdo, wyjmowało się praktycznie z takiej tuszy lisiej tylko kości, no, głowy, czyli czaszkę i kręgosłup, ponieważ to one były już zbyt grube, żeby te mniejsze zwierzęta, jak z rodziny łasicowatych, jakimi są tchórzofletki,
nie były w stanie poradzić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przekażmy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan profesor Roman Niżnikowski.
Dziękuję za poruszenie tego tematu. No, tak jak tutaj pan powiedział. Na szczęście piątki dla zwierząt już nie ma, bo był to poważny problem, gdyż akurat teraz Polska jako w zasadzie jeden z dwóch liderujących w Europie krajów obok Danii była liderem w produkcji zwierząt futerkowych i jest. Nasze skóry, które są produkowane od naszych, u naszych hodowców, sprzedawane są na aukcjach właśnie w Danii po bardzo wysokich cenach, a że jakość tych skór jest niezwykle wysoka, no to świadczy to o zachowaniu właściwych warunków dobrostanu, no bo w złych warunkach dobrego produktu się nie wytworzy. Więc pod tym względem nasi hodowcy zwierząt futerkowych, w tym mięsnych, oni te standardy w pełni wypełnili. Co do zagospodarowania odpadów bojowych, no to jest to dość ciekawy aspekt, ponieważ dzisiaj hodowcom zwierząt futerkowych trochę rośnie konkurencja. Innego typu jak dotychczas, bo dotychczas konkurencją były firmy utylizacyjne. No głównie, tak jak pan wspomniał, z kapitałem obcym i one lobbowały między innymi, tak mi się zdaje, likwidację tej hodowli. No, ja przez 8 lat byłem prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i myśmy wspólnie ze związkami hodowców zwierząt futerkowych organizowali różnego rodzaju listy protestacyjne, bo przecież zamach na hodowlę zwierząt futerkowych trwał już od dawna. Jak chciałem powiedzieć o tym nowym, nazwijmy to, konkurencie dla hodowli zwierząt mięsożernych futerkowych, bo to, co pan przedstawił, jeśli chodzi o zagospodarowanie tuszek od zwierząt, od których pozyskano skórki, które były wykorzystywane w żywieniu innych gatunków, to jest wszystko prawda i to jest racjonalna gospodarka. Natomiast ta konkurencja firm utylizacyjnych, no ona tutaj była dość dużą przeszkodą, bo lobbying był bardzo mocny, bardzo silny i troszeczkę utrudniał tą hodowlę, która zresztą w naszym kraju osiągnęła bardzo wysoki poziom. I nie ukrywajmy, że znaczna rzesza hodowców zwierząt futerkowych właśnie w ostatnich latach wzięła kredyty i zainwestowała w tą hodowlę po to, żeby godnie żyć i godnie produkować, szczególnie w Polsce zachodniej, gdzie tych ferm zwierząt właśnie mięsożernych, futerkowych jest zdecydowanie najwięcej. Także z pańską opinią to ja się doskonale utożsamiam i się całkowicie zgadzam, bo to, co pan poruszył, jest całkowitą prawdą. Taki był problem w tej hodowli i tak ta sprawa została prowadzona, czy była prowadzona. No, na szczęście w tym roku nastąpił pewien przełom, już odstąpiono od sławnej piątki, ba, nawet powiem więcej, za jakieś 2 tygodnie jest organizowany właśnie w Warszawie Światowy Kongres Hodowców Zwierząt Futerkowych, który będzie obradował w Warszawie, co prawda przy użyciu techniki zdalnej, no bo jednak zagrożenie epidemiologiczne związane z COVID-em nie minęło, ale jednak taka inicjatywa została podjęta i jest to pewnego rodzaju uznanie pod adresem hodowli naszych zwierząt, czy hodowli zwierząt futerkowych w naszym kraju, jeśli chodzi o otoczenie ogólnoświatowe. Natomiast chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze na zakończenie o jednej rzeczy, że hodowcy zwierząt futerkowych będą mieli nową trochę konkurencję, a mianowicie część odpadów poubojowych, jak też zwierzęta padłe, mogą być z powodzeniem zagospodarowywane w biogazowniach i to do produkcji metanu jako substytutu późniejszych paliw wodorowych. Także póki co, no tej konkurencji jeszcze nie ma, ale ma szansę się rozwinąć, więc trzeba to też mieć na uwadze. Ale generalnie w pełni potwierdzam pańską opinię, z nią się zgadzam, bo naświetliła ona stan faktyczny. Dziękuję.
Dziękujemy również. 9 minut po godzinie 23. Żywność, przemysł, środowisko to temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo. Bardzo proszę.
Tak?
Tak, prosimy.
Halo? Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek. Marzy mi się, żeby w polskich strefach było jak najwięcej dziczyzny, która idzie na tak zwany zachód za małe pieniądze. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Leszku. Bardzo proszę, pan profesor Roman Niżnikowski.
Bardzo ciekawe i bardzo fajne pytanie, bo dotyczy dwóch, że tak powiem, działów produkcji. Po pierwsze dotyczy łowiectwa, a więc zakresu pozyskiwania dziczyzny drogą polowań, jak też dotyczy hodowli zagrodowej. To dotyczy generalnie zwierząt jeleniowatych. Mam tu na myśli jelenia szlachetnego i Daniela, które mogą być utrzymywane w hodowlach fermowych, bo inne, no typu, prawda, chociażby muflon, one wymagają stosownego zezwolenia ministra środowiska i klimatu na prowadzenie w celach introdukcyjnych. No tutaj powiem tak, no mnie też się marzy ogólna dostępność tego mięsa i powiem więcej, dziczyzna jest dostępna po nawet niskich cenach, tylko że nie jest wpuszczana do dystrybucji krajowej, bo okazuje się, że całość pozyskanej zwierzyny, czy powiedzmy tusz zwierzyny dzikiej, jest eksportowana i to głównie do Niemiec, bo Niemcy są konsumentami właśnie tego rodzaju mięsa. No, znowuż trzeba powiedzieć, że myśliwy, jak pozyska zwierzynę, to ma dwie możliwości jej zagospodarowania. Pierwsza możliwość to jest na użytek własny, a druga możliwość to jest odstawienie do punktu skupu. Odstawienie do punktu skupu. Te punkty skupu są rozmieszczone na terenie całego kraju, nawet charakteryzują się dość dużą gęstością występowania. Ale gdzie jest problem? No problem polega na tym, że większość tych punktów skupów znajduje się w rękach kapitału zewnętrznego. No i generalnie spełnia warunki właśnie tego kapitału zewnętrznego. Stąd też dziczyzna nie jest dostępna na naszym rynku, bo wszystkie tusze, czy nie wszystkie, no ale większość tych tusz jest eksportowana za granicę. Są poczynione pewne kroki, które umożliwić mają konsumpcję dziczyzny u nas w kraju i tu tym działaniom głównie poświęca swoją uwagę Polski Związek Łowiecki oraz Dyrekcja Państwowych Lasów Państwowych. Wiem, że te organizacje obie mają sklepy, do których dostarczana jest dziczyzna po to, żeby udostępnić naszemu polskiemu konsumentowi. No, problem polega na tym, że jest to dla odmiany rzadko rozlokowana sieć sklepów. No i jako główny warunek jest podawane, że nie ma specjalnie zbytu na ten rodzaj rodzaj produktu. Także no, kwadratura koła, jeśli można coś poradzić, to nawiązać kontakt z jakimś kołem łowieckim i w ten sposób doprowadzić do pozyskania właśnie tego produktu. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam poruszyć, no myślę, że bardzo ważne problemy. Między innymi wykorzystywanie syropu glukozowo-fruktozowego w żywności i to właśnie tu sprzedawanej w Polsce, a także oleju palmowego. Zamiast na przykład cukru czy olejów, no zdrowszych oczywiście. I jeszcze promowanie, oczywiście promuje się, jeśli już cukier, to zagraniczny, brązowy czy trzcinowy. Na tym oczywiście zapewne Niemcy zarabiają, bo na wszystkim praktycznie zarabiają, można tak powiedzieć. Między innymi oni. Ale właśnie tutaj bym bardzo prosiła, żeby właśnie tym problemem się zająć, bo już z tego jest mnóstwo chorób, które właśnie później dotykają Polaków, no, ponieważ tutaj głównie olej palmowy właśnie w żywności zaczyna być zastępowany. Niekiedy jest częściowo oleje na przykład i częściowo olej palmowy. No przecież później wszyscy będziemy cierpieć, więc to powinno być po prostu zakazane. Na tym zarabiają oczywiście kto? No zagranica, z koncerny zagraniczne. No a z kolei nasze polskie produkty nie są wykorzystywane w tych produktach, więc automatycznie rolnicy no, tracą źródło zbytu. I to jest problem zasadniczy, więc tutaj po prostu samo zło jest z tego. Poza tym, jak chodzi o właśnie olej palmowy, promowany jest olej kokosowy oczywiście w różnych programach i czy do urody, czy właśnie do żywności. No i tu właśnie też chciałam zwrócić uwagę na to, że ja sobie myślę, że jednak ta kuchnia wegańska i wegetarianizm i właśnie to, żeby mięso zmniejszyć produkcję mięsa na świecie, no to właśnie tutaj jakieś inne czynniki na to jeszcze wpływają, ponieważ w programie kulinarnym dowiedziałam się, że w telewizji polskiej był taki pan właśnie, który dużo miał informacji na ten temat i powiedział, że w kuchni wegański niezastąpiony jest olej kokosowy, mleko kokosowe, czy po prostu kokos. A tutaj lasy deszczowe są właśnie między innymi pod palmy kokosowe wycinane. Także pod soję chciałam zauważyć w Brazylii na przykład. Tutaj 5 sierpnia był po 12 godzinie w agrobiznesie TVP 1 właśnie była informacja na ten temat i że lasy w lasach, na miejscu lasów, wyciętych lasów deszczowych, które zostały bezprawnie właśnie zajęte przez tych, którzy po prostu tam później powycinali i różną produkcję mają, zwłaszcza właśnie soję. O soi tutaj było wspomniane.
Pani
no i
chciałam, już kończę.
Już kończę, czy mogłabym tylko dokończyć? Halo?
Ostatnie zdanie prosimy.
Bardzo proszę. Znaczy dwa, bardzo proszę. Że to wpływa na klimat. Chciałam tu zauważyć, czyli nie to wszystko, co tutaj nam się wymawia, tylko to wpływa lasy deszczowe i ich wycinanie na klimat całej planety. Był taki serial przed laty w TVP2 Niebieska Planeta albo Błękitna Planeta, ale nie chodzi o morza, bo teraz też pod tym samym tytułem, a o co innego. Właśnie wszystko było pięknie rozrysowywane, pokazywane i na to bym bardzo chciała zwrócić uwagę. Jeszcze na pożyteczne mikroorganizmy, żeby je wykorzystywać właśnie jako nawozy i opryski i bardzo bym prosiła. Przecież dla bydła, dla ludzi, dla wszystkich. No, to by obniżyło też koszty produkcji. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Jolanto, dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, pan profesor Janusz Wojdalski.
Bardzo dziękuję pani za bardzo celne i cenne uwagi. Więc ogólna zasada jest taka, że spożywamy najlepiej kwasy, w ogóle tłuszcze, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe. To jest po pierwsze. Im więcej tych kwasów, powiedzmy, nasyconych jest, to dieta jest uznawana za, powiedzmy sobie, nieodpowiednią, tak może powiem łagodnie, jakkolwiek tutaj trzeba, ja tak przynajmniej wyznaję taką zasadę, że jednak pod tą szerokością geograficzną wykorzystywaliśmy na przykład tłuszcz zwierzęcy, smalec i tutaj, prawda, chyba te nasze organizmy pod tą szerokością geograficzną raczej chyba się przyzwyczaiły do tego smalcu, który jednak zawiera dużo kwasów nasyconych, ale poza tym, żeby w jakiś sposób uspokoić pani wątpliwości, to powiem, że ten olej palmowy i w ogóle te różne oleje, bo roślin, definicja roślin oleistych, no jest dość rozległa w ogóle cała chemia tłuszczów, to może powiem, że te tłuszcze są stosowane jako substrat do produkcji biopaliw. Do produkcji biopaliw w wyniku reakcji transestryfikacji tłuszcz plus alkohol metylowy czy etylowy otrzymuje się jakąś mieszaninę estrów powiedzmy metylowych czy etylowych, tych kwasów tłuszczowych i produktem powiedzmy w reakcji jeszcze jest gliceryna. I tych badań na świecie jest wiele i te biopaliwa pochodzące w wyniku tej pochodzące z tej reakcji transestryfikacji mają zastosowanie. To jest to i w zasadzie to można byłoby, no cóż, olej posmażalniczy, no zdecydowanie nie do spożycia i zawsze trzeba zwracać uwagę przy spożywaniu frytek, ilodniowy jest to olej, dlatego że przecież taki olej ulega przemianom, jeżeli tam są wiązania podwójne, to wiadomo, że tam nastąpią jakieś reakcje, czy to jakieś polimeryzacje, czy gdzieś tam odwodnienia i to już są związki szkodliwe dla organizmu. Także to mogę powiedzieć. A i co jeszcze tak zaproponować, żeby dla zwłaszcza producentów w mniejszych miejscowościach. Proszę Państwa, dużą popularnością cieszą się oleje wytłaczane w gospodarstwach. Prasa ślimakowa nie jest drogim wydatkiem, a zbyt na taki olej rzepakowy jest duży. Na bazarach widzę, że jest często kolejka. Taki świeżo wytłoczony olej znajduje nabywców i to jest taka podpowiedź do małego przetwórstwa dla terenów wiejskich. Dziękuję.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości ojca. I krótkie, tak, bo to dużo ludzi, jest kolejka. Jest
witamy dosyć, również, możemy poznać imię pana.
Roman z Mazowieckiego. Chciałbym spytać na temat oleju kujawskiego, bo to jest tak najbardziej popularny olej, ale tam słychać jakieś tam, że coś tam jest nie tak z nim robione. I co jeszcze, chodzi o indyka. Czy on jest w miarę zdrowo karmiony? Prawdopodobnie nic takiego niezdrowego on nie je. Czy to te dwa pytania. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dobranoc.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan profesor Marek Grzegorz Cierach.
Dziękuję bardzo. Otóż jeśli chodzi o olej kujawski, to przynajmniej do mnie nie dotarły żadne informacje, że coś złego się dzieje z tym olejem. Nie wiem, jakie pan ma informacje. Mogę powiedzieć, że mięso indycze jest na pewno mięsem dietetycznym o dobrym składzie. Zawiera mało tłuszczu, zawiera dużo białka i jest mięsem zdrowym. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że różne odmiany, genotypy indyków no, są coraz słabsze, jeśli chodzi o kondycję i one są też wspomagane w czasie żywienia różnymi suplementami diet, a najgorsze jest to, że w ostatnich badaniach mięsa drobiowego stwierdzono w około 70% obecność antybiotyków. Antybiotyki można dodawać jako funkcję, mogą pełnić funkcję terapeutyczną, kiedy stwierdza się, że zwierzę jest chore, izoluje się je albo grupa zwierząt i podaje antybiotyk. Mogą pełnić funkcję profilaktyczną, kiedy jedno czy grupa zwierząt jest chora, wykazuje oznaki choroby, a podaje się całemu stadu, żeby zabezpieczyć przed zachorowaniem. Także funkcja metafilaktyczna to jest taka, że nie ma żadnych oznak choroby, ale podaje się stadu, żeby zabezpieczyć przed ewentualnym wystąpieniem choroby i antybiotyki jako promotory wzrostu. Antybiotyki, które niszczą bakterie jelitowe i powodują, że zwierzęta szybciej, mają szybszą przemianę materii, szybciej chłoną paszę i szybciej rosną. I te antybiotyki pozostają w mięsie i są spożywane przez ludzi, tworząc pewne niebezpieczeństwo tutaj nadmiernego stężenia antybiotyków i, że tak powiem, uodpornienia się bakterii na te antybiotyki. Więc mięso drobiowe, zwłaszcza indycze, może być skażone antybiotykami w różnych ilościach. Oczywiście mogą to być ilości znikome, ale też mogą być znaczące. Na to trzeba zwrócić uwagę. A generalnie, jeśli chodzi o skład, to jest to mięso super zdrowe, dietetyczne. Dziękuję.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Hamburga. Mówimy o żywności. Są rolnicy, którzy są uczciwi i którzy są nieuczciwi. I nasze jedzenie jest właśnie przez chemię faszerowane. Jest jedna zasada. Mamy Pana Boga. Przede wszystkim przed każdym posiłkiem modlić się o błogosławieństwo tego naszego jedzenia. I Pan Bóg zabiera nam to wszystko. I mówię do wszystkich naszych katolików i do wszystkich ludzi, którzy mnie słuchają, żeby błogosławili. Pan Bóg zabierze nam wszystko, mogę powiedzieć świadectwo o sobie. Przede wszystkim każde, nie każde, ale przede wszystkim błogosławię to jedzenie i jestem zdrowa. Mam 66 lat. Nie mam żadnych dolegliwości. I Pan Bóg zabiera wszystko. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i niech Pan Bóg i Duch Święty was prowadzi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Pani Tereso, pozdrawiamy serdecznie. Pan profesor Roman Niżnikowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź i ciepłą deklarację. Możemy tutaj tylko wszyscy, siedząc przy tym stole, bo tu panowie profesorowie właśnie przytakują głową, że zgadzają się całkowicie z pani wypowiedzią. Ja może od strony praktycznej może bym na potrzeby konsumentów polskich, ale nie tylko, podsunął taką myśl, że jeżeli szukamy żywności zdrowej, to zwróćmy uwagę na gospodarstwa rodzinne. Tam coraz częściej produkowane są lokalne wyroby na ograniczoną skalę. Muszą być dobre i zdrowe, bo inaczej by w regionie, w sąsiedztwie nikt ich nie kupował. I jest to z jednej strony kierunek na wsparcie takiego gospodarstwa, z drugiej strony duża pewność, że będziemy mieli do czynienia ze zdrową żywnością i tą błogosławioną żywnością, o której była mowa. Dlatego wszystkich zachęcam do tego, żeby odwiedzać gospodarstwa rodzinne, które w tej chwili są predysponowane w ramach sprzedaży bezpośredniej właśnie do udostępniania swoich produktów, czy to w gospodarstwie, czy to w formie bardziej otwartej, a więc na targowiskach. Naprawdę można się w tych miejscach zaopatrzyć w bardzo smaczne, bardzo zdrowe i bardzo ciekawe, zróżnicowane pod względem smakowym produkty i każdy jest w stanie znaleźć tam coś dla siebie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugenia z Rudy Śląskiej. Ja wiosną usłyszałam taką audycję, wypowiadała się pani profesor o zdrowej żywności. No i co się okazuje, że no, nieuczciwi rolnicy przed zbieraniem rzepaku go randapują, żeby on wcześniej dojrzał. Wszyscy wiemy, co za silny to środek chwastobójczy jest randap. I to przed samym zbiorem. A więc było powiedziane, olej rzepakowy absolutnie się nie nadaje, bo to jest trucizna. Lepiej olej kokosowy, olej ryżowy. Później słyszałam w telewizji, trwałam, pana doktora, który mówił, plantacje słoneczników przed zbiorem, żeby szybciej dojrzały, bo to już wrzesień, randapuje się właśnie i no to nawet olej słonecznikowy jest trucizną. Natomiast na pewno tak samo się dzieje z kukurydzą, która naprawdę ma kłopoty często z dojrzewaniem, bo to jest koniec października, nawet listopad. Może i w innych zbożach. I oficjalnie naukowcy o tym mówią. No i dlaczego się nic z tym nie robi? Gdzie jest sanepid? No to jakiego oleju w końcu używać? Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie Panie Eugenio i przekazujemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan profesor Marek Grzegorz Cierach. Prosimy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to przyspieszenie dojrzewania poprzez, jak to pani powiedziała, randapowanie, to wydaje mi się, że są inne środki, które powodują szybsze opadanie liści z rośliny, bo tutaj przede wszystkim o to chodzi, żeby no, wprowadzić jakby więcej światła w głąb rośliny, w głąb słoneczników, kukurydzy. I są środki bezpieczne, tak zwane defolianty, które stosuje się do usuwania liści, niekoniecznie musi to być Roundup, więc ja nie wiem, czy to rzeczywiście, no Roundup nie powinien być używany. Są inne środki defolianty i takie trzeba stosować. Dziękuję.
Dziękuję również i tym telefonem, panie Eugenii, kończymy czas naszego dzisiejszego spotkania. Żywność, przemysł, środowisko. Temat, który podjęliśmy naszymi gośćmi, byli pan profesor, doktor habilitowany inżynier Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Pan profesor, doktor habilitowany Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Oraz pan profesor, doktor habilitowany inżynier Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszcz. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Cieszymy się, dziękujemy również radiosłuchaczom za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania.